Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Weszliśmy w czas letni, razem z tym także w inne konteksty, nie tylko klimatyczne, bo zwykle tak się zdarza, że czas letni jest gorący nie tylko pod względem klimatycznym, także gorący społecznie, więcej ruchliwości, więcej swobody, więcej możliwości także wyrażania różnych publicznych niezadowoleń, poparć i tak dalej. Zwłaszcza jeśli, jak to też się w naszym życiu układa, nałoży się na to kalendarz wyborczy, a w naszym przypadku w tym roku dochodzi do tego jeszcze, a można powiedzieć nie jeszcze, tylko przede wszystkim, ta specyficzna atmosfera po lockdownie, czyli po tej kwarantannie, która w pewnym zakresie trwa, ale już jest bardzo mocno praktycznie rozluźniona. Jesteśmy w takim, jeśli wierzyć ekspertom, międzyokresie. Być może jesień znowu będzie wymagała większej dyscypliny. Tym bardziej, to już mówią nam dzisiaj badacze zagadnień społecznych, tym bardziej należy się spodziewać, i już to widać, nie tylko można się spodziewać, rozmaite zjawiska społecznej żywiołowości, tak? Po tym zamknięciu świata na szereg tygodni, mamy teraz wybuch najróżniejszych kwestii. Szczególnym miejscem tego stała się Ameryka, Stany Zjednoczone, gdzie akurat wątek rasizmu i antyrasizmu stał się podstawowym motywem, ale można myśleć, że niezależnie od powagi samego tego problemu tam w Ameryce, no jest to również eksplozja jakoś emocji opóźnionych, tak, po tym czasie kwarantannowym, po tych wszystkich niepokojach i lękach, które wcześniej w ludzi uderzyły. W związku z tym i jakby na tle tego chciałbym w konwersatorium podjąć sprawę właśnie niektórych uczuć. Chciałem użyć słowa emocja, ale zdajmy sobie sprawę z tego, o czym za chwilę jeszcze, że zapewne ostrożniej trzeba używać tych dwóch pojęć, nie zawsze wymiennie, uczucia i emocje. Niemniej jeśli mówimy o pewnych społecznych, dynamicznych, mocnych poruszeniach, to zwykle mówimy o emocjach. Gdy mówimy o bardziej, przynajmniej w punkcie wyjścia intymnym, wewnętrznym poruszeniu w człowieku, mówimy zwykle o uczuciu, o czymś, co jeszcze da się w inny sposób trenować, kształtować, wychowywać. Emocja natomiast to w większym stopniu zastany, mocny, ukierunkowany przejaw naszej uczuciowości. Próbuję wpasować to, co mam do powiedzenia, w język przyjęty dzisiaj już potocznie, tak? Język wywodzący się z psychologii, bo to psychologowie stali się głównymi lub wyłącznymi mistrzami w mówieniu o emocjach. Niemniej właśnie w konwersatorium poczuwam się do tego, żeby upomnieć się o możliwość mówienia o uczuciach i emocjach w trochę inny sposób. Konwersatorium zostało powołane po to, żebyśmy na różne kwestie mogli patrzeć bardziej, nazwijmy to, filozoficznie, nie w takim znaczeniu filozofii, które nam się kojarzy wyłącznie z wykładami akademickimi, tylko filozoficznie, tak jak nasi ojcowie i inspiratorzy naszej kultury, starożytni, średniowieczni, później dawali nam przykłady dialogu filozoficznego. Ostatnio z tym dialogiem, w sensie rozmowy z kimś w konwersatorium, trochę nam gorzej z racji wszystkich izolacji ciągle jeszcze przez nas przestrzeganych, ale sam styl i sposób sięgania po argumenty, wydobywania próbek wiedzy na dany temat z raczej analizy natury rzeczy, a nie z wyłącznie analizy funkcjonowania rzeczy. To jest pewna odmienna perspektywa. Próbujemy jej tutaj w konwersatorium. Państwo wiedzą, czy z większym, czy z lepszym, czy z gorszym efektem, bo to zależy, efekt, jak wiadomo, zależy nie wyłącznie od autorów wypowiedzi, ale także i od jej odbiorców. Wróćmy do rzeczy. Chciałbym, aby przedmiotem najbliższych konwersatoriów, tych właśnie naszych letnich spotkań, były między innymi pewne uczucia, ale akurat te, które w pewnym publicystycznym skrócie są zwykle traktowane jako niepotrzebne, podejrzane, może po prostu złe. Pewne uczucia z klasycznego katalogu, uczuć, które właściwie znamy wyłącznie z negatywnych kontekstów. Zawsze trochę w tym sensie, jakbyśmy mieli się ich wyzbywać, patrzeć na nie podejrzliwie. Chciałbym zapytać, czy rzeczywiście, albo w jakim zakresie, w jaki sposób są one właśnie takie podstępne i niebezpieczne. Myślę o tak zwanych uczuciach negatywnych, a więc o tych, które już starożytni nam zwracali uwagę, odnoszą się do zła, są reakcją na zło. To oczywiście w ogóle fundamentalnie filozoficzny problem, czy zło istnieje, ale tu w nie nie wchodzimy, ponieważ dla naszego zagadnienia istotne jest co innego. Uczucia nie informują nas o dobru i złu w jakimś zupełnie fundamentalnym, metafizycznym sensie. Informują nas wyłącznie o dobru i złu jako naszej ocenie spraw. Najkrótszej, można powiedzieć, czasami wręcz automatycznej, mechanicznej, skojarzenie, tak, które zawsze biegnie w tę stronę, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Uczucia w związku z tym zwykle dzieli się na te, które odnoszą nas do dobra, to piękne uczucia, prawda? Samo uczucie miłości, czyli to, co będziemy miłością nazywali na poziomie uczuciowym. Miłość nie tylko jest uczuciem, ale tutaj akurat o tym można mówić. Miłość, radość, przyjemność. To są oczywiście sztandarowe przykłady uczuć odnoszących się do dobra. I z nimi na ogół nie ma problemu. Większy problem z nimi mają moraliści, autorzy rozważań, które mają wskazywać nam miarę, w jakiej mierze, tak, te uczucia są czymś, co powinniśmy akceptować. Łatwiej nam je zaakceptować niż nie zaakceptować. Natomiast z uczuciami negatywnymi jest oczywiście inaczej. One z jednej strony, to znowu jest głos klasyków, one zawsze wydają się niezbędne. To nie jest kategoria złych uczuć, które powstają dlatego, że człowiek jest zły albo że właśnie idzie jakąś złą drogą. Nie, te tak zwane złe uczucia albo uczucia odnoszące się do zła są rzeczywiście w jakimś mierze lustrzanym odbiciem tych uczuć pozytywnych. Tak były przedstawiane, tak były wykładane w starych podręcznikach, ale no nie dlatego tak jest, że prezentują się jak dobro i zło w manichejskiej wizji, tak, dwóch potęg, które ze sobą się zmagają. I trochę tak moglibyśmy sobie wyobrażać, że w duszy człowieka, we wnętrzu człowieka też właśnie są te uczucia dobre i złe, prawda? No to jest zupełnie inna wizja człowieczeństwa. Fundamentalnie różna od tej, z której także i tu w konwersatorium zawsze próbujemy wychodzić, to znaczy z tej, której generalnie, mimo wszystkich zakłóceń, uszkodzeń, które również są tajemnicą, ale realnie widocznie dla nas działającą, to niezależnie od tych zakłóceń, uszkodzeń, to jednak sam fundament, tak, natury człowieka jest spójny w swojej dobroci. Czyli to, co jakby z natury, ale nie z natury jako z pewnego nawyku, konwencji i tak dalej, tylko z samego fundamentu istnienia wychodzi, nie może pochodzić od złego Boga, tak? Od jakiejś złej sfery, z jakiegoś złego nieukształtowania. Tak? Wszystkie te uczucia dobre i złe przynależą tak samo do ludzkiej natury. Dlatego gdy będziemy w konwersatorium o nich mówili, no to trzeba będzie myśleć o nich najpierw pozytywnie. Paradoks, że o uczuciach negatywnych pozytywnie, ale to, można powiedzieć, jest element tego, przypomina mi się tytuł jednej z książek Chestertona, to jest obrona świata, to znaczy obrona tego, na co, jak czytamy w Księdze Rodzaju, Bóg patrzył i widział, że jest dobre, bardzo dobre. No tuż są te uczucia również, które mogą, jak każda rzecz, jak niemal każda rzecz, być źle używane albo mogą nas podporządkowywać do złego, ale same w sobie są ni dobre, ni złe. Są po prostu elementem podstawowej, dobrej jednak natury metafizycznej człowieka. Spróbujemy o tym porozmawiać. Pierwszy przypadek, który weźmiemy dzisiaj na warsztat, to uczucie nienawiści, odium, ale o tym za chwilę. Przed przerwą obiecałem Państwu rozważania dotyczące tak zwanych uczuć negatywnych. Pierwsze z tych rozważań ma dotyczyć nienawiści. Samo słowo nienawiść jest, wydaje się, już tak bardzo groźne, że aż strach pomyśleć, że mogłoby być coś dobrego w nienawiści. Oczywiście to, co będę dalej mówił, nie jest apologią tego uczucia. Nie przyszedłem do konwersatorium dzisiaj, żeby przekonywać Państwa, że nienawiść jest dobra, tak? To nie ten komunikat, zwłaszcza w sytuacji mocnych sporów, dynamicznych sporów społecznych, mocnych napięć także w naszym społeczeństwie, gdy wielu rozsądnych autorów ostrzega, że jesteśmy bardzo mocno podzieleni, że jest bardzo wiele właśnie również nienawiści społecznych, no to oczywiście w tym kontekście zwłaszcza, ale nie tylko w tym kontekście, trzeba być ostrożnym w takim prostym odwróceniu wektorów, tak? Czy odwróceniu wartości i ogłoszeniu, że to, co na ogół występuje w negatywnym bardzo kontekście, to nagle my będziemy przedstawiali w kontekście pozytywnym. Nie o to chodzi. Jak zwykle, tak jak staramy się w konwersatorium, trzeba zachować miarę prawdy i próbować wedle niej zobaczyć rzecz, a nie na przykład wedle jakichś zapotrzebowań politycznych, które w danym momencie każą wzmagać nienawiść albo ją gasić. Chcemy nie gasić i nie wzmagać, tylko zrozumieć. Co można zrozumieć o uczuciu nienawiści? Sygnalizowałem przed przerwą, że nie mam zamiaru udawać, że będę mówił językiem psychologii, tylko chwilami próbuję przekładać to, co mówię, na ten język, który panuje w naszej atmosferze dyskursu publicznego. Jeśli chodzi o uczucia, to akurat jest to właśnie język psychologii, która tutaj dzieli, łączy i rządzi, jak chce. Moje podejście, to znaczy to nie moje osobiście, ale to, z którym tutaj do konwersatorium przychodzę, jest inne, jest podejściem filozofii i starych mistrzów, których głos chcę przypomnieć, który oczywiście, tak jak to u starych mistrzów, miesza to, co dzisiaj już my rozdzielamy jako psychologię, filozofię, inne jeszcze dyscypliny. Niemniej jest tam przede wszystkim ów fundament myślenia filozoficznego. Ponieważ wśród tych mistrzów pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o tych, których tu będę przedstawiał, gra Tomasz Zakwinu, także jako ten, który uogólnia starożytnych, zbiera ich różne uwagi, no to trzeba oczywiście powiedzieć, że ten porządek filozoficzny jest także, tak, w jakimś sensie zasilany przez mądrość teologii, ale właściwie w tych rozważaniach, o które nam dzisiaj chodzi, w niewielkim stopniu albo małym, tak, gdzieś może winne jakieś światło niewidzialnej lampy, które gdzieś pada na zagadnienia rozważane przez Platona, Arystotelesa, przez stoików, przez starożytnych mędrców pogańskich, których średniowieczni mistrzowie, tacy jak Tomasz z Akwinu, czytali jako swoich nauczycieli, tak? W jakimś sensie swoich, może nie mistrzów, ale w znacznym stopniu ciekawych, ważnych rozmówców. My dzisiaj traktujemy ich wszystkich jako rozmówców w naszym rozważaniu o nienawiści. Co można zrozumieć w nienawiści, zanim po prostu się ją wyłącznie odrzuci, czy napiętnuje, czy spróbuje się ją wyciszyć? No, oczywiście. Z wyciszaniem takim mechanicznym nienawiści albo jej piętnowaniem jest mniej więcej tak jak z wyciszaniem albo piętnowaniem przyjemności kiedyś, prawda? Te wszystkie wiktoriańskie schematy, które dzisiaj ośmieszamy i które po prostu uważamy za zupełnie oderwane, jak likwidacja wszystkich sygnałów odczuwania rozkoszy, przyjemności, no to jest oczywiście analogiczny problem. Gdybyśmy zagadnienie nienawiści sprowadzili do problemu takiej perswazji, żeby nienawiści nie odczuwać, no to prędzej czy później by się to skończyło i na pewno kończy się również tak, jak z tą perswazją moralistyczną, żeby nie odczuwać przyjemności. Z jednym i drugim trzeba sobie poradzić. Nienawiść jest w tabeli, starożytnej tabeli uczuć, w jakimś sensie u samej góry, bo jest uczuciem odpowiadającym, tak, miłości. Miłość ma absolutny prymat, jest jakimś źródłem wszystkich poruszeń uczuciowych, jest zupełnie podstawowym jakimś motywowaniem się dobrem. Miłość jako reakcja na dobro, które rozpoznajemy jako coś godnego, pożądania godnego wybrania za swój cel, to, co chcemy zyskać, tak? Na różne sposoby można to opisywać. To nie tylko w takim poetyckim schemacie, ale po prostu także w filozoficznym wykładzie układa się to tak, że nienawiść stoi jakby obok miłości. Też jest tak zupełnie fundamentalnie pierwszym rozpoznaniem czegoś, rozpoznaniem, czy coś jest dobrem, czy złem. Nienawiść jest reakcją na coś, co zostaje zakwalifikowane jako zło. Jako zło, jako przeciwieństwo dobra, brak dobra. Zło, a więc coś, czego należy unikać. Zło, a więc coś, czego należy się wystrzegać. Cały czas mówimy, to warto o tym pamiętać, że gdy mówimy o dobru i złu tutaj, w tych naszych rozważaniach, to w żadnym razie nie chodzi o dobro i zło moralne, a więc takie już rozpoznane na poziomie intelektualnym, duchowym, w rozważaniu etycznym, tak? Nie, tu chodzi o właśnie na poziomie, jakby powiedzieli starzy mistrzowie, na poziomie zmysłowym, na poziomie uczuciowości, proste reakcje, które dzielimy ze zwierzętami. Nawet nie chodzi o prostą przydatność i nieprzydatność, tylko o podstawowe, jeszcze bardziej za tą przydatnością znajdujące się kwestie przyjemności, nieprzyjemności. Podstawowa logika naszej zmysłowości. Przyjemne jest dobre, nieprzyjemne jest złe. Otóż nienawiść jest tą pierwszą reakcją na znajdującą się gdzieś, choćby daleko od nas, choćby nie wprost atakującą nas, ale jakieś zło, jakąś przykrość, jakąś nieprzyjemność, czyli zło w sensie uczuciowym. W jakimś sensie to miłość jest przyczyną nienawiści. To oczywiście zawsze odgrywa ważną rolę, bo nigdy żadne z uczuć negatywnych, i to rzeczywiście jest ich podległość, taka podrzędność, którą chyba dobrze właśnie wyczuwamy, żadne z uczuć negatywnych nie działa samo z siebie. Wszystkie uczucia negatywne, czyli wszystkie te, które odnoszą się do zła, odnoszą się do zła dlatego, bo istnieje wewnątrz nas jakieś odniesienie do dobra. W tym sensie nienawiść powstaje dlatego, że istnieje miłość. W jakimś sensie to jest takie nawet pytanie w sumie teologii świętego Tomasza, czy nienawiść powstaje z powodu miłości? Odpowiedź rzeczywiście tak, w tym sensie powstaje z powodu miłości, bo gdyby człowiek nie miał żadnego dobra, które miłuje, to nie rozpoznawałby zła, którego chce unikać. Rozpoznanie dobra jest w jakimś sensie powodem także odgraniczenia zła. W tym sensie pewnie intuicja taka ślepa i szkodliwa, ale jest w nim ziarno prawdy. Intuicja, że gdy ktoś bardzo kocha coś, tak, kogoś, coś, to będzie bardziej podatny na również na nienawiść. Kocha i nienawidzi, tak? Nie, oczywiście nie kocha i nienawidzi tego samego, bo to wtedy byłoby źródło wyłącznie jakiegoś zaburzenia psychicznego, ale skoro kocha, to też czegoś nienawidzi. W jakimś sensie jest to nierozdzielna para, w której liczy się jako pierwsza miłość, a jako druga, ale niezbędna, przychodzi nienawiść. Oczywiście dla nas jest w tym coś właśnie tak po wiktoriańsku wstydliwego, że istnieje nienawiść. Boimy się tego, bośmy widzieli dzieła nienawiści, wszystko to, cośmy widzieli, o czym czytaliśmy i co wydaje nam się no, po prostu wyglądać tak jako prosta reakcja uczuciowa. No to oczywiście tak nie da się tak tego nazwać. No, można powiedzieć, że i gniew dokonuje złych dzieł, prawda? Ale tak samo dokładnie można powiedzieć, że istnieją złe dzieła przyjemności, rozkoszy, że istnieje fałszywa, szkodliwa nadzieja. Sama miłość bywa przedstawiana jako ślepa i też niekiedy szkodliwa. Więc im dłużej się przyglądamy zagadnieniu, widzimy po prostu, że uczucia rozpatrywane same uczucia, bez ich duchowego, intelektualnego, moralnego nadzoru, no same w sobie mogą być albo zwykłym naszym życiem uczuciowym, albo życiem zwichrowanym, tak? Jakimś uszkodzonym, patologicznym. Jedno czy drugie nie jest zdeterminowane, nie jest zdecydowane. Zatem i w przypadku nienawiści trzeba na spokojnie, podchodząc do sprawy, powiedzieć sobie tak, że w starej intuicji, gdy się coś kocha albo kogoś kocha, to zawsze też z powodu tej miłości coś trzeba znienawidzić. To jest prawda przynajmniej w naszym świecie, przynajmniej w tym świecie, który jest światem codziennego naszego życia. I to nie dotyczy, oczywiście nie należy sobie wyobrażać jako selekcji, tak? Takiej dziecinnej selekcji, w której, no zresztą ta dziecinna też jest jakoś na początku naturalna, że dziecko wybiera sobie co lub kogo kocha i zaraz przeciwstawia to komuś drugiemu. To jest właśnie ten moment, który trzeba pedagogicznie, wychowawczo naprostować. Miłość i nienawiść nie działa w ten sposób, że jeśli kogoś się kocha, to wszystkich innych się nienawidzi, prawda? Niemniej ta myśl bodaj należąca do Świętego Augustyna, którą potem przez wieki cytowano, miłość osób, nienawiść błędu, tak, ona nie wszystko nam załatwia, prawda, to odróżnienie, ale dużo rzeczy porządkuje. Właśnie jedno z drugim jest związane. Jeśli kogoś kochamy, to będziemy nienawidzili, tak? No, trzeba użyć nawet tak mocnego słowa, będziemy mieli w nienawiści wszystko to, co jej zagraża. Wszystko to, co zagraża tej osobie, wszystko to, co zagraża naszej trwałości relacji z nią, prawda? To już tak ustawiając wysoko. Natomiast w tej najprostszej, bazowej, tak, sytuacji, oczywiście tam, gdzie się kocha, mówię troszkę nadużywając naszego języka, ale tam, gdzie się kocha piękne jabłko, tak, tam się nienawidzi wszystko, co szkodzi piękności i smakowi jabłka. To tak to działa. Taka jest logika tego podziału, a nie taka, że gdy się kocha jabłko, to się nienawidzi wszystkie inne jabłka. To oczywiście byłoby zupełne nieporozumienie i niestety chyba z tym mamy do czynienia, ale to jest z kolei zupełnie inny, bardzo ważny, istotny problem, który też tutaj w konwersatorium kiedyś omawialiśmy trochę w ramach lektury René Girarda. Problem konkurencji dóbr w mimetyzmie i w związku z tym pewne rozwijanie się pożądliwości i nienawiści opartej na z góry już moralnie uszkodliwej pożądliwości. To inny trochę problem. Mówimy tutaj o nienawiści w zupełnie technicznym, podstawowym sensie, jako jednym z uczuć ludzkich. Za chwilę jeszcze trochę więcej. Mówimy dzisiaj w konwersatorium o nienawiści, o uczuciu nienawiści. Nie, a więc nie o nienawiści tak, jak o niej czytamy w nagłówkach codziennych wiadomości, nie o nienawiści jako już negatywnie, bardzo moralnie sformatowanych zachowaniach ludzkich, tylko mówimy o nienawiści jako o siostrze miłości, tak? To znaczy o jednym z uczuć, w tym wypadku chodzi o uczucie negatywne, które z natury rzeczy charakteryzuje zdrową psychikę człowieka. Psychika człowieka pozbawiona tego, co łacinnicy nazywają odium, co my tłumaczymy mocnym słowem nienawiść. Psychika pozbawiona tej podstawowej reakcji uczuciowej nazywanej nienawiścią byłaby psychiką ułomną. Spodziewam się, że tak może być w przypadku wielu z nas, że ten fragment, ten obszar naszej psychiki jest dzisiaj trochę w takim migotaniu, w takiej niepewności, bo można powiedzieć, jest tyle tych zupełnie negatywnych, wykluczających sygnałów opisanych jako nienawiść. Właśnie mówimy o słusznie, tak? Niepokoimy się nienawiściami społecznymi. Jest tyle takich właśnie wykluczających komunikatów dotyczących nienawiści, że wydaje nam się, że każde poruszenie nienawiści jest szkodliwe. Tymczasem ten moment, ten element, prawda, uczuciowy istnieje, jak mówiliśmy przed przerwą, jako towarzyszący każdej miłości. Aby powiedzieć, to jest trochę tak, że zawsze miłość w naszym świecie ma także swoje odbicie w postaci gotowości do obrony przed tym, co szkodzi tej miłości. Oczywiście, to jest właśnie ten poważny problem z nienawiścią. Bardzo łatwo, mówiliśmy też o tym przed przerwą, bardzo łatwo pomylić się i zamiast stać się obrońcą dobra w ogóle, nie tylko tego mojego dobra, ale dobra w ogóle, to stajemy się przeciwnikami każdego dobra, które nie jest nasze. Prawda? Czyli nienawiść staje się tak naprawdę zawiścią, i to jest językowo bliskie, ale w rzeczywistości bardzo różne zjawisko. Zawiść to jest po prostu, to nie żadne uczucie. Zawiść to jest wada, to jest takie widzenie dobra kogoś drugiego, że jest ono rozpoznawane jako zło, jako przeszkoda dla nas. Tak? I to właśnie zawiść, czyli nie nienawiść, ale zawiść. Jakieś tak naprawdę pragnienie, żeby ktoś drugi nie miał, tak, tego dobra. Może nawet nie chodzi o to, żeby mu je zabrać. Może nawet czasami to dobro byśmy nie wiedzieli, co z nim zrobić. Ale to, że widzimy, że ktoś tym dobrem, jakimś dobrem cieszy się, a my nie, jest źródłem takiej szkodliwej, od początku destrukcyjnej dla wszystkich, bardzo mobilizującej niestety także człowieka i całe grupy społeczne, takie pseudouczucie, tak naprawdę właśnie od razu wadliwe uczucie, które rozdziela dobra, tak? Jest dobro, które jest moje i które szanuję, i są te cudze dobra, które wywołują wyłącznie negatywne reakcje. Otóż nie o tym tu mówimy i to mocno trzeba odgraniczyć. Mówimy o nienawiści, która jest zawsze reakcją na zło. Oczywiście w płaszczyźnie uczuć człowiek może zarówno co do dobra, jak zła się pomylić. Tu potrzebne jest światło rozumu i same uczucia o niczym nas nie informują. Uczucia są trochę tak jak dzieci zostawione, małe dzieci zostawione same sobie, dzieci o bardzo różnych potencjałach, charakterach, sile i tak dalej, zostawione sobie na podwórku przez dorosłych, tak jakby miały zupełnie same ustanowić swój porządek. To jest oczywiste, że tutaj prędzej czy później prym biorą silniejsze uczucia, nie mądrzejsze, prawda? Nie te, które bardziej są związane z porządkiem moralnym, tylko po prostu te, które są silniej przez nas odczuwane. To już zależy od danego środowiska, zależy od konkretnej konstytucji psychicznej człowieka. Zupełnie nie zależy, w niewielkim stopniu w każdym razie zależy od merytoryki, od tego, jak naprawdę jest. To w związku z tym Tomasz z Akwinu pyta w sumie, czy można nienawidzić prawdy. To jest taka ciekawa kwestia, czy można nienawidzić prawdy. I odpowiada, że owszem, to jest właśnie wtedy, jeśli gdzieś na przykład jako nasze dobro na poziomie uczuciowym zostanie zawinkulowany nasze na przykład zamknięcie się w jakimś złu. Nie chcemy się dowiedzieć, że to jest zło, nie chcemy się dowiedzieć, że robimy coś źle, tak? W związku z tym każdy promień prawdy, który padałby na nas, byłby dla nas zagrożeniem. W związku z tym nienawiść rzeczywiście reaguje na każdy promień prawdy. Ale to już jest, że tak powiem, patologizacja, tak, nienawiści. Natomiast istnieje inny jeszcze wątek, który w naszych rozważaniach o nienawiści tutaj dzisiejszych należałoby zaznaczyć. To jest takie pytanie, czy to jest tak, że nienawiść bywa silniejsza niż miłość? Na początku naszych rozważań przypomniałem, że właściwie nienawiść zawdzięcza, tak jak w ogóle uczucia negatywne, zawdzięczają całe swoje zaistnienie uczuciom pozytywnym. W związku z tym nienawiść w jakimś sensie zawdzięcza w ogóle całe swoje gorąco, całe swoje powstawanie miłości. Tak jest jakby to powiedzieć, zdrowej psychice ludzkiej, tak? I dalej, pozostając w obszarze takiej, nazwijmy to, tak, skrótowo, zdrowej ludzkiej psychiki, to wyglądałoby tak, że to zawsze miłość w jakimś sensie musi być silniejsza, żeby istniała i zwyczajnie funkcjonowało odium, czyli to, co w przekładach polskich nazywa się nienawiścią. Niemniej, tu mądrze Akwinata zauważa, że człowiek takie uderzenia nienawiści odczuwa, przeżywa intensywniej, niż to, co jest w jego życiu bardziej podstawowe i trwałe, miłość. To jest pewnie dzisiaj przez psychologów opisywane na różne sposoby. W rozważaniach Tomasza ma to trochę charakter takiej zdroworozsądkowej refleksji, nieuzbrojonej w warsztat szczegółowych badań. Niemniej, no po prostu on posługuje się tą obserwacją, że człowiek i nawet do rzeczy, które bardziej są dla niego ważne, podstawowe, ale trwają w jego życiu, przywyka. Nawet gdy to są rzeczy przykre, trudne, prawda? Na przykład jakaś choroba, on mówi o gorączce. To pierwsze uderzenie gorączki przeżywa się mocniej niż późniejsze jej nawroty i trwanie. I trochę tak właśnie potem próbuje to przekładać na relacje miłości i nienawiści. Ponieważ miłość jest bardziej fundamentalna, podstawowa, bez miłości jako uczucia po prostu zwyczajnie nie żyje się, nie da się żyć. Wszystko, co się dzieje, porusza na różne sposoby, wynika z tego zupełnie podstawowego rozpoznawania dóbr i dobra w ogóle, a więc i także reakcji nazywanej miłością. To jest coś zupełnie podstawowego. I dlatego właśnie nie jest tak intensywnie i silnie w zwykłych warunkach przeżywana, jak na przykład uderzenie nienawiści. Miłość to tak na marginesie, prawda? Znowu Akwinata zwraca uwagę, silniej przeżywają ludzie wtedy, gdy zabraknie tego kogoś, kogo na przykład kochają. Jest w nieobecności, człowiek rozpoznaje sobie potrzebę miłowania, potrzebę kochania. W nieobecności tego, co jest kochane, lub tego, który, czy kto jest kochany. I w tym sensie trwanie miłości mniej zaznacza się przeżyciami i dramatycznymi zwrotami, niż jej właśnie jakieś deficyty. I teraz w analogii do tego, już przenosząc się na nienawiści, prawda? Skoro nienawiść jest reakcją na zło, jakieś zakłócenie szkodzące miłości, no to w takim razie nienawiść będzie czasami mocniej przeżywana. Będzie jakby wytrącała człowieka, psychikę człowieka z jego spokojnego trwania. I to jest ten moment bardzo w nienawiści niebezpieczny, który mają na względzie wszyscy społeczni pedagodzy, którzy ciągle przed nienawiścią ostrzegają. Bo człowiek wytrącony ze swojego zwykłego kontekstu różnych miłości, trudów związanych z jej ochroną i pozyskiwaniem, wytrącony do tego aż w uczucie nienawiści, ale tutaj raczej chodzi już psychologom o emocje, wybuch nienawiści. Wytrącony z trudem wraca do zwykłego porządku. I wewnątrz tego stanu wytrącenia z równowagi, no samo to określenie wytrącenie z równowagi podpowiada nam, że wewnątrz tego stanu człowiek przestaje się kierować regułami, które rozpoznaje rozum. Można powiedzieć, że tu zaczyna się w człowieku jakiś chaos jego panowania uczuć, no a w wymiarze społecznym cała psychologia tłumu jest oparta właśnie na sytuacji, w której dana społeczność przestaje być społecznością, a staje się tłumem, tak? Zbiorowość ludzi powstaje jako tłum, a nie jako społeczność, w której rządzą jakieś reguły, jakiś logos, jakaś podstawowa zasada rozumna życia. I w tym sensie uczucie nienawiści jest zawsze uczuciem wymagającym szczególnej kontroli. Na sam koniec naszych dzisiejszych rozważań, otwierających serię rozważań o uczuciach negatywnych, na sam koniec tych rozważań jeszcze może warto zwrócić uwagę na tą różnicę między nienawiścią a gniewem. To się nam często zlewa, bo to wygląda, że tak powiem, podobnie, a my dzisiaj myślimy głównie obrazami, więc trudno nam odróżniać, gdy w obrazie coś się zlewa. Ludzie gniewni i ludzie nienawistni wyglądają podobnie, zachowują się podobnie. I w związku z tym też i chętnie te słowa traktujemy wymiennie. Będziemy mówili osobno o gniewie, więc w tej chwili nie ma co tego rozwlekać, ale jedna ciekawa uwaga, zwrócenie uwagi na to, że nienawiść znajduje się gdzieś tam na poziomie tych uczuć, które odnoszą się do dobra i zła, w przypadku nienawiści do zła w ogóle. Czyli można powiedzieć, jeszcze nie na tym etapie, że to zło czy dobro jest moją własnością, tylko do dobra i zła w ogóle. Powiedzieliśmy, że na poziomie uczuciowym, zmysłowym to dobro to będzie przyjemność, to zło to będzie przykrość. Jakoś tak. Przydatność, nieprzydatność, tak? Różnie to będzie konkretnie rozpoznawane, ale nazywają to filozofowie po prostu w tym wypadku dobrem i złem. Natomiast w przypadku gniewu mamy do czynienia z uczuciem, które należy już do tej grupy uczuć, które zawsze są reakcją na jakieś działanie, które dotyczą jakiegoś działania. Działania są konkretne, działania są szczegółowe i gniew jest rzeczywiście reakcją już na jakieś zło, które nas bezpośrednio dotknęło, dotyczy. Żeby się gniewać, trzeba być dotkniętym przez coś, co nazywamy złem. Żeby nienawidzić, wystarczy rozpoznać coś jako zło. Rozpoznać, tak, na poziomie choćby skojarzenia. Niestety takie skojarzenia są rozsiewane przez propagandę, tak jak kiedyś przezwyczajnie przez reklamę. Reklamie zależało głównie na budowaniu skojarzeń pozytywnych, na propagandzie politycznej, której pełno mamy dookoła, oczywiście na rozsiewaniu skojarzeń negatywnych i w związku z tym także posługiwanie się nienawiścią stało się instrumentarium propagandy politycznej. To już o tym szerzej nie będziemy mówili. W konwersatorium mówiliśmy o przekładaniu się nienawiści na różne błędy, czy to w przypadku rasizmu, czy to w przypadku jakichś różnych zachowań szowinistycznych. O tym już była mowa na różne sposoby. Dzisiaj mówimy o samym korzeniu rzeczy, to znaczy o uczuciu, które same w sobie ani dobre, ani złe, ale zwyczajne, naturalne, o uczuciu nienawiści i o miejscach, w których powinno ono być poddawane uważnej kontroli. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13. A dzisiaj Państwu życzę dobrej niedzieli i do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.